Coraz więcej osób wstrzymuje się z decyzją o przejściu na emeryturę, co najmniej o kilka miesięcy. W ubiegłym roku tylko 60% osób przeszło na emeryturę w momencie nabycia prawa do niej, czyli ukończenia 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn, poinformował ZUS. Wzrasta też zatrudnienie emerytów, wynika z danych ZUS-u. Jak poinformowała prezes zakładu Gertruda Uścińska, od roku 2015 do końca roku ubiegłego zatrudnienie wzrosło o prawie 37%. Prezes dodała, że na koniec ubiegłego roku odnotowano w ubezpieczeniu zdrowotnym 1 100 000 osób, niemal 800 000 to emeryci, a 307 000 to renciści. Te osoby nadal są aktywne ekonomicznie w różnych branżach, różnych zawodach. Co się zmienia na rynku pracy osób starszych? Jakie skutki tego dla naszej gospodarki? Między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Rafał Dadej, Ambition Group, Dariusz Wieczorek, HCS Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zanim o emeryturach, to przypomnimy, chociaż pewnie każdy Polak o tym wie, że dzisiaj tłusty czwartek, a rodacy zjedzą 100 milionów pączków albo 7 tysięcy ton pączków. Zostanie do tego zużytych około 2,5 tysiąca ton mąki pszennej, 500 ton cukru, 500 ton masła, 1 300 000 litrów mleka oraz około 25 milionów sztuk jaj. Na stołach pojawią się również faworki nazywane chrustami. Panowie już po pączku?
Tak, owszem, tutaj w radiu, ale w domu też miałem okazję zjeść już jednego.
To Dariusz Wieczorek, a będzie więcej?
Na pewno. Ja myślę, że ja zawyżę tą średnią krajową.
O, to do ilu dojdziemy?
Tak, 5-7.
No to gratuluję, patrząc po posturze bardzo szczupłej. Rafał Dadej?
No widać, że reprezentujemy średnią, bo ja ją zaniżę. Należę do tych, co na Instagramie wrzucają, ile nie zjedli, a ile zjedli. Nie jestem ortodoksem, ale z racji dużej ilości treningów słodyczy jem mało, a takich pseudosłodyczy jem w ogóle bardzo, bardzo mało. Więc ja natomiast a propos tych pączków i tych liczb, które...
To liczby są przytłaczające.
Ja mam inne takie, znaczy mnie inna rzecz zastanawia, ile z tych pączków się zmarnuje, bo to jest coś, na co zawsze patrzę. Ile jedzenia się marnuje, ile jedzenia marnujemy, ile kupujemy, a później wyrzucamy. I zastanawiam się, ile z tych 100 milionów pączków wyląduje na śmietniku po prostu, bo to jest...
Oczywiście tutaj marnotrawstwo jest jakimś tematem, problemem, natomiast trudno tutaj mówić o marnotrawstwie w kontekście tradycji. Przecież tutaj jednak pączki tutaj jemy.
Absolutnie się zgadzam. Znaczy,
jestem przekonany, że generalnie branża cukiernicza jest bardzo zadowolona, wręcz czeka właśnie na ten dzisiejszy dzień. Nawet jeżeli wyprodukują pączków zbyt dużo, to i tak na pewno zarobią.
Ale oczywiście, że zarobią. No to jakby to w ogóle nie ulega wątpliwości. Ja też nie jestem przeciwny temu świętu. Tylko po prostu wiem, że zawsze jest w ten dzień nadpodaż i po prostu zastanawiam się tak z czysto ludzkiego i społecznego, ale też ekonomicznego punktu widzenia, ile z tych pączków po prostu się zmarnuje, bo tak jak mamy kolekcje odzieży, które jak nie trafione są w sezonie, to idą na spalenie, chociaż koncerny oczywiście tłumaczą to społeczną odpowiedzialnością biznesu i jakąś papką marketingową, że chcą być odpowiedzialne i nie wciskać nam rzeczy jakichś złych, no to tak samo jest z pączkami.
No więc, żeby się nie zmarnowały, to apelujmy do Polaków, żeby jedli więcej niż kolega prezes Rafał Dadej.
W każdym razie rzeczywiście to, o czym mówił pan prezes, jest w tym racja, zwłaszcza, że ja rozumiem, gdyby tych pączków różnych, bardzo wielu różnych rodzajów było dostępnych dzisiaj, w dzień tłustego czwartku, no to już możemy obserwować w sklepach takie nagromadzenie pączków od co najmniej kilku dni. No, to też nie jest zdrowe podejście, bo żeby jeść ich tak dużo, tak często, może zostawmy sobie ten jeden tłusty czwartek na to, żeby się najeść jak solidnie ktoś... i poczekać się jeszcze do kolejnego roku.
Ja tak robię. Jak ktoś się tyle, ile Darek, to musi trenować przed tłustym czwartkiem.
Coraz mniej osób przechodzi na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego. W ubiegłym roku tylko 60% osób przeszło na emeryturę w momencie nabycia prawa do niej, czyli ukończenia 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Czy coś się zmienia w świadomości niedoszłych emerytów? No możemy powiedzieć, że niedoszłych, skoro zrezygnowali z niej.
Znaczy, ja myślę, że tutaj może być kilka elementów. Mianowicie, po pierwsze, mamy bardzo wysoki poziom zatrudnienia, to znaczy niskie bezrobocie, a więc ze strony pracodawców jest zmniejszona presja na wypychanie, tak mówiąc kolokwialnie, osób, które osiągają wiek emerytalny, na właśnie emerytury. Po drugie, każdy przepracowany rok po nabyciu uprawnień emerytalnych to 10-15% doświadczenia. To dużo. Tak? Jeżeli ktoś ma emeryturę, załóżmy, na poziomie 2000 zł, to jeżeli popracuje rok dłużej, będzie miał 2200, 2 lata dłużej, powiedzmy 2400 czy może 2500, no to jednak robi różnicę. No i po trzecie, tutaj zdaje się, że faktycznie ta praca seniorów przestaje być czymś takim marginalnym, rzadkim i może nawet się wytwarza pewien rodzaj mody na to, żeby pracować jak najdłużej.
Mhm. Ten proces się będzie poszerzał, panów zdaniem?
Myślę, że będzie się poszerzał. Absolutnie zgadzam się z tym, co Darek powiedział, i żeby nie powielać, to dodam, że chyba mamy już takie przeświadczenie i już się z nim oswajamy, że ZUS nie da nam godnej emerytury, więc trzeba na to zarobić. I to widać po pierwsze w tym, że Polacy zaczynają trochę oszczędzać. Po drugie, uświadomili sobie, że nie ma co liczyć na to, że reklamy, którymi byliśmy gdzieś tam pojeni przez ileś lat, i to, że na starość będziemy mieli fantazję i pieniądze, niestety, ale się nie ziszczą, jeżeli sami nie zadbamy o tą przyszłość, o tą emeryturę. I ludzie już, no, tak jak powiedziałem, powoli oswajają się, i to jest rzecz normalna, że trzeba pracować do późnych dni. Mówię tych późnych dni aktywności, bo nie chodzi o to, żeby ludzie w wieku 83 jeszcze chodzili do pracy aktywnie, chociaż oczywiście jacyś profesorowie często są widoczni na uczelniach, ale też, no, póki ta świadomość umysłowa i ta rzeźkość umysłowa jest w dobrej formie, to czemu nie? No, mają bardzo dużą wiedzę i to też jest pożądane w niektórych kierunkach. Także na pewno będzie się to rozszerzać, tym bardziej, że od lat jednak średnia wieku, czy średnia życia wzrasta, a te, nazwijmy to, ekonomiczne ramy, czy społeczne ramy, one się tak nie do końca zmieniają, bo myśmy 20 lat temu też szli w wieku tam 65 mężczyźni na emeryturę i teraz też idziemy w wieku 65, a jednak ta nasza długość, czy długowieczność się zmienia, więc to też w jakiś sposób oddziaływuje na to, że chcemy pracować. Poza tym mamy coraz więcej jednak takich aktywnych osób, które są w stanie się odnaleźć w różnych branżach. I ja na przykład nie wyobrażam sobie, żebym na przykład w wieku, nie wiem, jeżeli będę oczywiście fizycznie sprawny i umysłowo, żeby w wieku tam, nie wiem, 62 czy 65 iść na emeryturę i siedzieć i patrzeć się w sufit.
I czekać
na co. Więc najprawdopodobniej, jeśli zdrowie i wszystko inne pozwoli, to też będę aktywny. Tak, więc...
Znaczy, ja może dodam, że aby ta praca osób w wieku emerytalnym, czyli seniorów, mogła się rozwijać, no to należy generalnie promować takie postawy pracodawców uelastyczniające ten czas pracy, czy w ogóle warunki pracy, dostosowujące. Tak? Bo tutaj rzeczywiście praca 8 godzin przez 5 dni w tygodniu może być ponad siły wielu właśnie tych emerytów. Tak? Więc być może tutaj mogłaby to być praca na albo części etatu, albo, albo w jakiś inny sposób po prostu dostosowująca do tych możliwości no, fizycznych zwyczajnie. Głównie chodzi o kwestie zdrowia, do możliwości właśnie tych osób.
A jak przekonać pracodawców, żeby też nie traktowali takich osób starszych, które powiedzmy może w pewnym momencie przeszły na emeryturę, a potem jednak postanowiły znaleźć sobie pracę u zupełnie innego pracownika niż do tej pory, w zupełnie innej profesji, cokolwiek innego niż do tej pory robiły, żeby pracodawcy nie traktowali takich właśnie emerytów z odzysku jak tanią siłę roboczą. Bo to się też zdarza.
Znaczy ja nie wiem, czy można zrobić cokolwiek, tak? No, to siedzi w głowach poszczególnych pracodawców. Niektórzy będą traktowali po prostu jak tanią siłę roboczą, jako pewne uzupełnienie tego składu zatrudnienia, powiedzmy, właściwego, chociaż to tutaj może źle zabrzmiało w tym momencie, a inni będą tutaj rzeczywiście starali się szukać tej szczególnej wartości, jaką jest doświadczenie, lojalność, takie no, zwyczajnie po prostu przywiązanie do pracy, pewna odpowiedzialność, która jest charakterystyczna dla osób ze starszego pokolenia. Wydaje mi się, że niewiele można zrobić, żeby zmienić tą mentalność. Można generalnie tutaj przez jakieś kampanie informacyjne próbować promować pewne postawy, natomiast no to raczej trudno tutaj mówić o jakimś po prostu takim narzuceniu czy założeniu, że wszyscy będą we właściwy sposób traktować takich pracowników.
Poza tym no, mamy też... Mamy branże, w których starsze osoby no, nie będą wykorzystywane tak samo jak młode. Mamy całą branżę IT, gdzie te zespoły no, są tak. młode i raczej ciężko tam ludzi starszych asymilować z różnych względów.
Takich po 40 lat.
Dokładnie, takich bardzo starych, jak to moja córka mówi, ludzi po 40. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no są zawody fizyczne, to o czym wspomniałeś, że 8 godzin po prostu starsze osoby nie dadzą rady pracować. Natomiast na pewno będzie rosła świadomość wykorzystania doświadczenia w niektórych branżach. To jest raz. Dwa, myślę, że to, z czym mamy do czynienia, co już też było powiedziane, to trochę wynika z sytuacji makroekonomicznej. Po prostu pracodawców nie stać na to, żeby rezygnować ze starszych osób, które chcą pracować, bo bezrobocie jest tak małe, że osoby, i to bardzo często widać gdzieś również w sklepach, w jakichś dyskontach, że
fast foodach,
jest coraz więcej starszych osób, które normalnie pracują. To już nie są zawody takie, gdzie widzimy panią sprzątaczkę czy pana na ochronie, tylko widzimy po prostu normalne takie, nazwijmy to wartościowe zawody, no bo trudno jakby nie powiedzieć, że pani na kasie w dyskoncie to jest mało wartościowy zawód, bo szacunek trzeba mieć dla każdego zawodu, ale jednak no, to widać. Coś, czego kiedyś raczej się nie spotykało, bo raczej były to młode osoby. Teraz młode osoby mają takie możliwości, że tym bardziej, że mamy coraz więcej zawodów niezwiązanych z takim siedzeniem stricte w pracy, tylko czyli za biurkiem, ale też takich, które są związane z nowymi technologiami. I nawet jeśli ktoś nie bardzo się na tych nowych technologiach zna, to te możliwości są zdecydowanie większe u młodych ludzi, a starsi nie do końca czy to chwycą, mówiąc kolokwialnie, ale też no, ciężko ich do tego wyuczyć, bo ten telefon czy ten komputer to było narzędzie, które myśmy dostali, musieliśmy się tego uczyć. Obecne pokolenie to jest pokolenie, które się z tym urodziło. Tak? Dla dziecka jest normalną rzeczą, że wszystko można znaleźć w tablecie czy w telefonie. Myśmy to dopiero odkrywali. Nie? To jest myśmy, czyli te stare osoby.
Po 40, nawet po 50. Ale jest też kwestia zwolnień lekarskich, bo często pracodawcy narzekają, aha, starszy pracownik, taki w wieku około emerytalnym, no to równa się duża ilość zwolnień lekarskich.
Przepraszam,
a to chyba nie dotyczy tylko takich osób.
Nie zgodzę się, bo te starsze osoby często pracę bardziej szanują niż młode osoby, dla których pójście na zwolnienie lekarskie jest rzeczą normalną. Nie wiem, czy się Darek zgodzisz ze mną, czy nie, ale jak byłem gdzieś tam na początku pracy, to zwolnienie lekarskie naprawdę było czymś, co, no, o czym nawet nikt nie myślał. W tej chwili często się gdzieś tam spotyka, że jest jakaś infekcja i idę na zwolnienie lekarskie.
No, statystyki tutaj są takie, że większość pracowników jednak jest, powiedzmy, uczciwych i ze zwolnień lekarskich nie korzysta. Natomiast ci, którzy korzystają, korzystają tak bardzo, że rzeczywiście staje się to problemem. Tak? I tutaj, no, ale to jest odrębny temat. Mm-hmm. Kiedyś
i chyba tutaj nie można jednak dzielić na kategorie wiekowe i, to znaczy, i stygmatyzować, wiadomo, że osoba starsza to będzie więcej na takim zwolnieniu niż młoda.
Jeżeli ktoś zachoruje, jeżeli ktoś, nie wiem, złapie jakiegoś wirusa, no to lepiej, żeby nie chodził po mieście, czy żeby nie chodził do pracy i nie rozsiewał tego wirusa, tylko żeby wziął zwolnienie i tam 3 dni po prostu sobie odpoczął, tak? Natomiast oczywiście ta generalizacja tutaj, no myślę, że to taki można się zastanowić nad pewnymi rozwiązaniami znowu systemowymi, tak? No bo jeżeli ktoś jest w wieku, powiedzmy, emerytalnym i państwo chciałoby rzeczywiście promować zatrudnienie takich osób, a pracodawcy się obawiają, że tutaj zwolnienia i tutaj będę musiał płacić za pracownika, który nie pracuje, bo choruje, no to być może rzeczywiście dla takich osób po prostu ZUS mógłby od samego początku przejąć te zasiłki chorobowe, żeby pracodawcy nie musieli ponosić kosztów związanych z zatrudnianiem chorych emerytów. Tak?
I jeszcze głos od słuchaczy. Dzień dobry, ja myślę, że to w dużym stopniu czynnik ekonomiczny każe ludziom nadal pracować. Gdyby mieli wystarczająco dużo środków, to by nie pracowali. Ja bym wolała podróżować i uczestniczyć w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale pewnie też będę zmuszona pracować, napisała do nas słuchaczka, a druga słuchaczka mówi, mówicie bzdury, ja przepracowałam dłużej niż 5 lat i za te lata dostałam niecałe 100 zł, także co roku około 20 zł. Nie wprowadzajcie ludzi w błąd, napisała do nas pani Ewa. To a propos pracy dłuższej niż wiek emerytalny.
No, tak, ale mówimy tutaj, rzeczywiście trudno się z panią Ewą nie zgodzić, natomiast mówimy o czasach zaszłych. Trochę się to zmienia. I znaczy, to, o czym myśmy wspomnieli, i te 10-15%, to są nowe przepisy, które weszły i nowe algorytmy obliczania emerytury, więc to też...
Znaczy ja też bym dodał tutaj, że no, to jest kwestia aktywności zawodowej w trakcie całego swojego życia od zakończenia edukacji. Tak? Czyli no, w zależności od tego, czy ktoś rzeczywiście pracował, nie wiem, przez 40 lat, czy ktoś pracował na przykład przez 15 lat.
Tak? Jeżeli ktoś pracował przez 15 i popracuje kolejny rok, no to nie będą takie...
To będzie oczywiście wpływało.
To nie będzie tutaj taka skala. Oczywiście też ja nie twierdzę, że my mamy konieczność pracy, bo jeśli kogoś stać, jeśli ktoś uważa, że to będzie dla niego dobre rozwiązanie, czyli podróżowanie po świecie, to jak najbardziej. Natomiast no, nie chcę się tu wymądrzać, ale raczej sugeruję próbowanie podróżowania już w tej chwili, niż czekać na emeryturę, bo to z tym różnie może być.
No i zdrowie może nie pozwolić na podróże też. Są duże szanse na to, że jeszcze w tym roku Amazon wejdzie do Polski i otworzy tutaj sklep, dowiedziała się Gazeta Wyborcza. Do tej pory Polacy mogli robić zakupy na polskojęzycznej stronie niemieckiego Amazona. No i właśnie, jak wejdzie, jeśli wejdzie w tym roku Amazon, jak to zmieni polski rynek zakupów internetowych?
Ja myślę, że może zmienić ze względu na to, że Amazon rzeczywiście no, jest potentatem. To jest firma o, wydaje mi się, że w tym momencie największej wartości rynkowej.
Największej.
Przekraczającej wartość rynkową Apple'a czy też Google'a. Rzeczywiście w tym momencie my mamy możliwość korzystania z Amazona. Sam takie zakupy dokonywałem, natomiast z Amazona niemieckiego. Mm-hmm. To działa tak, jak no, tak z punktu widzenia klienta właściwie działa bardzo dobrze. Tak? Natomiast z punktu widzenia sprzedawców, czy też miejsca płacenia podatków, no, działa jednak inaczej. Tak? No, Amazon jest już obecny w Polsce, są centra logistyczne, kilka tysięcy osób w tych centrach logistycznych Amazona w Polsce już pracuje. Natomiast oczywiście ja rozumiem, że tutaj chodzi o taką obecność podmiotową, czyli że będzie w tym momencie rzeczywiście już oficjalnie jeden z podmiotów zależnych Amazona obecny na terytorium Polski. Pozostaje się cieszyć. Tak? No, można zadać pytanie, dlaczego tak późno. Wydaje mi się, że to wynika po prostu ze specyfiki polskiego rynku internetowego, sprzedaży internetowej. Mianowicie jest obecne Allegro i AliExpress. Przede wszystkim Allegro tutaj ten rynek po prostu opanowało.
Ale jakie skutki? Czy standardy się podwyższą w związku z tym takich zakupów? Będziemy mieli szansę na tańsze zakupy?
W każdym momencie, kiedy wchodzi konkurencja, to sprzyja to zwiększeniu standardów. Amazon ma te standardy bardzo mocno wyśrubowane, jeśli chodzi o warunki dla użytkowników, ale mówię tutaj o sprzedawcach. Natomiast też nie zakładałbym z góry, że wszystko się zmieni, ponieważ mieliśmy taki moment, kiedy próbował wejść eBay, też gracz globalny, i Allegro sobie z tym poradziło. Ja nie twierdzę, że w tej chwili Allegro sobie poradzi i to nie jest konkurent dla, i Amazon nie jest dla nich konkurentem. Na pewno jest. Rynek pokazuje, że w tej chwili za zeszły rok AliExpress miał już podobną liczbę transakcji co Allegro, więc Polacy rzeczywiście już bardzo mocno z tego korzystają. Tutaj odgrywa dużą rolę cena jednak, tym bardziej, że mam AliExpress podpisał umowę z jednym z polskich operatorów i te przesyłki do Polski są za darmo, obsługa celna i cały system formalności został maksymalnie uproszczony, więc na pewno Amazon ma potencjał do tego, żeby tutaj, kolokwialnie mówiąc, namieszać na rynku, aczkolwiek też nie jest to rynek taki wzrastający, gdzie wszystko można zrobić. Na pewno dla nas, jako użytkowników, jest to na plus.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Rafał Dadej, Ambition Group, Dariusz Wieczorek, HCS Polska, Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy.